Moim waszym gościem jest dzisiaj Joanna Warpas. Dzień dobry, Jasiu.
Dzień dobry.
Autorka książki między innymi Mam już dość. Współautorka właściwie, bo napisałaś tę książkę ze swoją przyjaciółką Danutą Awolusi.
Dokładnie.
Dzisiaj
tak.
Jesteś sama. Ale Jasia nie tylko jest autorką książki, pomaga kobietom w, chyba tak mogę powiedzieć, w rozwodach, alimentach. Założyła fundację.
Tak, dokładnie.
Jak
Fundację Dobry Widok na Przyszłość.
Dobry Widok na Przyszłość, czyli generalnie wspierasz kobiety na wielu różnych polach. Ale przyczyną naszego spotkania jest książka Mam już dość, która zwróciła moją uwagę. A właściwie zwrócił moją uwagę jeszcze podtytuł tej książki: Jak pokonałam domowego hejtera. Dlatego, że hejter kojarzy mi się jako osoba, która występuje głównie w sieci. Rozumiem, że ma to, nie wiem czy nowe, ale na pewno jeszcze dodatkowe znaczenie w kontekście domowego hejtera. Jaki jest hejter domowy?
Ja się uparłam w ogóle na ten podtytuł, żeby on był na tej książce, dlatego że dla mnie hejter to jest taka osoba, która jest niewidoczna, której nie dostrzegają wszyscy naokoło, tłumy, która czuje się bezkarna.
Czyli tak jak w sieci.
Czyli tak jak w sieci i tak jak w domach. Bo bardzo często przemoc, którą łatwo jest udowodnić, to jest przemoc fizyczna. No bo wiadomo, można pójść, zrobić obdukcję, siniaki, wszystko widać. Natomiast całe spektrum różnych innych przemocy, tego już nie widzimy gołym okiem. I to jest właśnie trudne bardzo do udowodnienia. I jest też hamulcem dla kobiet, żeby wyjść z takich toksycznych związków.
I to mnie bardzo ciekawi, a propos tego hamulca i toksycznych też związków, no bo tak, jak jesteśmy na, załóżmy, podwórku i ktoś nas zaczyna krzywdzić, wyzywać albo nie daj Boże, wiesz, dochodzi do jakiejś bójki, no to prawdopodobieństwo, że jednak wrócimy w to miejsce, gdzie wiemy, że tam jest zagrożenie, jest jednak małe. Jak jesteśmy w miejscu pracy i dostajemy jakieś, nie wiem, obelgi, obraźliwe, upokarzające komentarze, no to mamy zazwyczaj taką instytucję, do której możemy się zwrócić w postaci jakiejś komórki, być może szefa, jeszcze wyższej instancji i prawdopodobnie też sobie na to nie pozwalamy, a przynajmniej są ku temu mechanizmy, że możemy z nich skorzystać. A do domu wracamy.
Do domu wracamy. I teraz pytanie, dlaczego wracamy? W większości przypadków jest tak, że ta przemoc nie zaczyna się od samego początku. Przecież taka osoba, która jest toksyczna, czy z jakimś rysem narcystycznym, czy przemocowa po prostu, ona nie ma etykietki przyczepionej.
Jestem narcyzem.
Jestem narcyzem, albo jestem
toksykiem.
Tak. Będę cię bił, prawda? Mhm. Tylko i że on ta etykietka odpadła i myśmy nie zauważyły i po prostu weszłyśmy w taką relację. Tak nie jest. Jest tak, że na początku wszystko jest pięknie i kolorowo i takie osoby potrafią bardzo długo ukrywać swoje zachowania. Oczywiście, że są różne, jak to się mówi, czerwone flagi, ale jeżeli jesteśmy w tym trybie takiego zakochania, zauroczenia drugą osobą, to je ignorujemy i to jest naturalne. Nasz mózg w ogóle nie chce wtedy tego widzieć. Usprawiedliwiamy zachowania różne. Mhm. Machamy ręką, mówimy, komunikujemy czasami, ale słyszymy z drugiej strony, kochanie, to się więcej nie powtórzy, ja naprawdę przepraszam, nie wiem, co mi się stało, że tak się zachowałem. I zostajemy w tych związkach.
I zostajemy na chwilę przy tym, bo to chciałam się zapytać, bo to nie jest powieść, to jest reportaż. Bohaterki są autentyczne w tej książce, zbiór bohaterek różnych, o których tak. Za chwilę powiemy. Ale jakbyś miała powiedzieć, co jest takim wspólnym mianownikiem tych kobiet, które doświadczyły przemocy domowej, czyli doświadczyły tego domowego hejtera. To co by było? Tych opowieści.
Każda z tych historii zaczyna się od tego, co było przed, zanim się poznali, z jakiego środowiska się wywodzi, gdzie się wychowywała każda z nich. I jak analizowałyśmy te wszystkie historie, to najczęściej jest tak, że pochodzimy z różnych rodzin, których też były jakieś dysfunkcje, które my zaakceptowaliśmy i które dla nas były naturalne. Więc automatycznie wybierając kolejnych partnerów, bo to nie jest tak, że my ich nie wybieramy, bo my się na nich też decydujemy, szukamy tych rysów, które znamy. One niekoniecznie muszą być dobre, ale to są takie elementy, które znamy i w których wiemy, w tych sytuacjach wiemy, jak się zachować. Bo jeżeli mieliśmy jakiś rodzaj przemocy w domu, to później, jeżeli ktoś jest wobec nas ciepły, miły, serdeczny, uczynny, on dla nas się wydaje dziwny.
Nie wierzę w to.
Naprawdę.
Naprawdę trudno w to uwierzyć.
No naprawdę, ale tak jest. W jakiś sposób czujemy taki niepokój, bo szukamy tej przestrzeni takiej, która... My to robimy zupełnie nieświadomie.
Czyli de facto można powiedzieć, że my też jesteśmy toksyczni wtedy, czy nie? Mówię o kobietach.
No nie, bo nie krzywdzimy wtedy drugiej strony. My ustawiamy się w roli ratowniczki, nie wiem, jakiejś takiej osoby, która pomoże, która wesprze, która uratuje z trudnej sytuacji. Kobiety bardzo często biorą, na przykład, nie wiem, ratują z tarapatów, biorą na siebie kredyty. To jest tak powszechne, że jak ja zaczęłam w tej przestrzeni pracować, to ja byłam przerażona. Naprawdę mamy syndrom takiej matczynej opieki, zamieniamy się w te matki w stosunku do tych partnerów.
To będziemy rozwijać ten wątek, bo już mnożą się pytania, przynajmniej w mojej głowie. Jakie bohaterki występują w tej książce? To znaczy tak, czy to są kobiety starsze, młodsze, w średnim wieku, z dużych miast, z małych miast, zamożne, niezamożne?
Kto? Pełen przekrój. Pełen przekrój. To moim zdaniem przemoc nie jest związana ani z miejscem zamieszkania, ani z wiekiem. Z niczym to nie jest związane. Naprawdę. I mało tego, to o czym powiedziałam wcześniej, też niekoniecznie zawsze ma znaczenie, bo jedna z moich bohaterok pochodziła z rodziny, w której była kochana, doceniana, miała własne poczucie własnej wartości. A mimo to władowała się w taką sytuację i nie potrafiła z niej wyjść, pomimo tego, że czuła, że już jest niebezpiecznie, bo opinia społeczna, bo co powiedzą znajomi, bo zmieniła już status na Facebooku, że jest w związku i teraz za chwilę ma zmienić na, że jest wolna. Wiesz, tych pytań i tych takich ograniczeń też społecznych jest strasznie dużo. I wbrew pozorom my się tego obawiamy, bo jeżeli mężczyzna zmienia kobiety cały czas, to on jest postrzegany jako taki, który poszukuje, który, wiesz, taki bawidamek jest trochę. Nie określamy go w sposób negatywny.
Znaczy, natomiast negatywny może określamy, ale tak publicznie to nie funkcjonuje.
Ale tak z uśmiechem, tak?
Z takim pobłażaniem. Pobłażaniem, dokładnie.
Tak. A jeżeli mamy na stole wtedy, czy tam na pokładzie, taką kobietę, to ona jest określana w sposób zawsze negatywny. Zawsze. Zgodzisz się ze mną, że tak jest.
To jest. Rzeczywiście są takie łatki, które do kobiet przylegają i trudno się z tego wyplątać. Chociaż robi de facto to samo, może robić co mężczyzna, czyli być tą poszukującą, prawda?
I może zmieniać partnerów, tak? Codziennie może mieć innego.
Nie chcieć tkwić w pewnych historiach, ludzie się poznają, dochodzi do innych wniosków i tak dalej. U kobiet bywa gorzej, jeżeli chodzi o cenę. Trochę się zaśmiałam, chociaż nie powinnam w tym momencie. No.
Mało tego, jest też, wiesz... Duża taka presja na to, że to kobiety w takich relacjach czy w związkach muszą dbać o swoje bezpieczeństwo, że to nie jest po stronie mężczyzny. Wiesz, statystyki, które pokazują, że 70% mężczyzn się w ogóle nie zabezpiecza i oczekuje od kobiet, że to jest twoją rolą, więc jak zajrzysz w ciążę, to jest twój problem i to dziecko to też jest twój problem. Jest przerażające i ja uważam, że trzeba o tym mówić głośno. Trzeba te mity obalać i z tymi stereotypami też trzeba walczyć. Bo przecież jeżeli już decydujemy się na związek i decydujemy się na posiadanie dzieci, to jesteśmy odpowiedzialni obydwoje. Tak samo silnie i nie ma usprawiedliwień. Wiesz, do mnie ciągle padają, w moim kierunku ciągle padają pytania, no tak, ale no przecież on na przykład może nie móc, on też musi za coś żyć. Dlaczego ma płacić alimenty? No dlatego, że jest dorosły.
Też nie wierzę w to, że takie pytanie.
Błagam cię, Kasiu, poczytaj sobie komentarze pod moimi materiałami, które ja publikuję na social mediach. takich panów jest naprawdę, matko, tysiące, a nawet setki i nie wiem, i miliony. No to jest liczba, jest przerażająca. Ja mam wrażenie, że funkcjonujemy w społeczeństwie nie wiem, niedojrzałych mężczyzn, wielu niedojrzałych mężczyzn.
No tak,
nie, ja wierzę też, że oczywiście, bo nie chcę, żeby to wybrzmiało tak, że nie ma fajnych ojców i odpowiedzialnych ojców i takich, którzy dbają, bo oni też są. Ale jest cała masa niestety takich, którzy tacy nie są. I dowodem na to są te historie. I dowodem na to są historie, które ja dostaję każdego dnia. I często, gęsto te dziewczyny piszą, że jesteś pierwszą osobą, której o tym mówię. Nigdy o tym nikomu nie powiedziałam, bo się wstydzę.
No właśnie, ten wstyd jest paraliżujący.
Tak.
I powoduje, że często kobiety nie potrafią sięgnąć po pomoc, czy to do instytucji, czy gdzieś bliżej w swoim środowisku. Nie będziemy oczywiście opowiadać historii wszystkich, które znajdują się w książce, historii prawdziwych, ale które schematy się najczęściej pojawiają i które powodują, że właśnie uaktywnia się ten hejter domowy?
Ale masz na myśli...
Przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, ekonomiczna?
Najczęściej jest psychiczna i ekonomiczna w pakiecie. Mhm. Psychiczna ma bardzo szeroki wachlarz tych możliwości. Jedna z historii właśnie dziewczyn, która jest w tej książce, to jest historia dziewczyny, która rozwodzi się dlatego, że zorientowała się w którymś momencie, że ze swoim mężem funkcjonuje jak z takim, powiedziałabym, współlokatorem bardziej. Że się mijają, że milczą, że nie mają nic ze sobą wspólnego. I dla niej to były katusze. To było przechodzenie przez mękę każdego dnia. I myślę, że dla wielu osób tak jest. A boimy się podjąć taką decyzję, tak samo jak ta bohaterka, bo bała się bardzo oceny rodziny.
No dobra,
przecież tylko... niczego ci nie brakuje, prawda?
To tak ludzie postrzegają z zewnątrz, bo nikt z nami nie funkcjonuje 24 godziny na dobę.
Tak, i łatwo jest.
Wybieramy pewne obrazki, które widzimy na zewnątrz. Ale, no dobrze, mijają się, nie rozmawiają. To nie jest jeszcze taki sygnał do tego, nie wiem, że można iść właśnie na terapię. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy to był rodzaj przemocy psychicznej? Jakaś kara, którą, nie wiem, nagle padała i którą ta kobieta musiała odbyć? Czy po prostu najzwyczajniej niedopasowanie się?
Wiesz co, ja nie chcę zdradzać szczegółów, bo to są te, bo ja zachęcam naprawdę do przeczytania tych historii, bo one wciągają i myślę, że wiele kobiet jest w stanie zidentyfikować się w ogóle z tymi bohaterkami. Natomiast wiesz, prosty przykład z tym milczeniem i tym karaniem ciszą, o czym się też nie mówi, co jest i stosowane też i w różnych miejscach pracy, to nie tylko są związki takie romantyczne, ale związki w ogóle i to jest stosowane powszechnie i w jakiś sposób jest to akceptowalne społecznie. My to przyjmujemy, że jeżeli ktoś nas karze ciszą, to znaczy, że oczekuje zmiany w naszym zachowaniu i my się mamy dostosować, mamy zrealizować to, co ta druga chce, żeby zasłużyć na to, żeby ktoś się z powrotem do nas miło odzywał, żeby nas zauważał. A kobiety są uczone do tego od małego. Masz być grzeczna, masz zasłużyć właśnie na to, żeby, nie wiem, a to akurat dzieci, myślę, jedno bez względu na płeć, że musisz zasłużyć na to, żeby dostać nagrodę. I my to mamy wgrane, wdrukowane do głowy.
Jak rozmawiasz z kobietami, oprócz tej ciszy, która też jest formą przemocy psychicznej, o tym się rzeczywiście może mniej mówi niż o innych formach, to co jeszcze wybrzmiewa? Jakie jeszcze obrazy ci przychodzą na myśl? Czym w ogóle do ciebie kobiety się zgłaszają? Jakie te sytuacje się powtarzają?
Że są zastraszone. Że cały czas, jeżeli wprowadzają jakąś w ogóle próbują wprowadzać formę rozmowy ze swoimi partnerami, to słyszą, że jest dobrze tak, jak jest, nie wydziwiaj, ja będę się zachowywał tak, jak chcę. wiesz, czasami jest, może być tak, że wcale ktoś nie stosuje wobec ciebie przemocy, ale uderza w ścianę obok ciebie. Przemocą może być również to, że gasi ci światło, jak jesteś w pokoju, zakręca ci grzejniki. Wiesz, to są historie, które się wydaje absurdalne, ale cykliczność tych, tego typu wiadomości, które ja dostaję, okazuje się, że to wcale nie jest sytuacja, która spotyka jednostkowe osoby. To jest wychodzenie z domu i niewracanie na noc. To jest wymuszanie różnych rzeczy, na przykład w sypialni. Mhm. I karanie później za to, że się nie wykonało. Wymuszanie nagrań też w sypialni. Pomimo tego, że ktoś, że druga strona tego nie chce. Jak w ogóle, wiesz co, jak zaczynam przypominać sobie te wszystkie fragmenty, elementy tych wszystkich rzeczy, to mi się robi po prostu niedobrze. Bo ja wiele takich historii, które ja dostałam, to ja miałabym ochotę skopiować to wszystko, przerzucić to na zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i wysyłać do prokuratury. I wiem, że tego zrobić nie mogę.
Nie możesz, bo kobiety udostępniły to ci anonimowo?
Z prośbą, że to jest tylko do mnie. Tak samo jest w książce. Mhm. Wszystkie kobiety, które wysyłały, wszystkie, ale absolutnie wszystkie, prosiły: Asia, zrób tak, żeby nikt się nie zorientował, że to jestem ja. Więc na początku tej książki razem z Danusią, która jest współautorką, napisałyśmy, że zmieniłyśmy miejsca zamieszkania, imiona naszych bohaterek, ale te historie są prawdziwe, cała reszta.
Jest jakaś taka historia, która tobie do dziś, pewnie wiele jest takich historii, ale czasami niektóre utkwią nam w pamięci bardziej. I to nie wcale nie chodzi o ten moment bardziej, nie chodzi o to, że one są bardziej drastyczne, ale może bardziej opowiedziane emocjonalnie, albo bardziej, które nie tak się na początku ta historia zapowiadała, zanim się przekształciła właśnie w taką formę przemocy.
Wiesz, to, taką historią, która mną wstrząsnęła, to jest Julka, która była w związku pod tak silnym wpływem swojego partnera, że właśnie ta dziewczyna, która była z takiego szczęśliwego domu, że była gotowa popełnić samobójstwo, bo czuła się tak zaszczuta, że jakby była w jakiejś klatce czy w więzieniu. Bo on ją dosłownie w tym mieszkaniu zamykał, kontrolował na każdym kroku. On wiedział, gdzie ona jest. Jeżeli miał sytuacje takie, że chciał na nią nakrzyczeć, to zamykał ją w garderobie, bo ona była najdalej oddalona od klatki schodowej i dzięki temu nie mogli słyszeć tego sąsiedzi. Mhm. Więc ta historia była dla mnie taka bardzo uderzająca. I to, że można taką przemocą, nie tłukąc nikogo, doprowadzić do tego, że ktoś chce sobie odebrać życie. I o mały włos ona by to zrobiła. A drugą taką historią to jest historia dziewczyny, która weszła w związek małżeński ze swoim chłopakiem i początkowo rozwijali się podobnie, więc super, prawda? Mhm. Tylko że w którymś momencie pojawiło się dziecko, on lepiej zarabiał, więc postanowili, że on będzie inwestował w swoją karierę, ona będzie inwestowała w dom i takich historii jest bardzo, bardzo dużo. Więc ona rezygnuje ze swojej kariery zawodowej, poświęca się dla domu, inwestują razem pieniądze, które są zarabiane, kupują kolejne mieszkania, te mieszkania wynajmują. No rozumiesz, jest fajnie, nie? I w którymś momencie się okazuje, że on ją zdradza. I ona wie o tym, ale mu o tym nie mówi. Bo się boi, że ta bańka pryśnie. Że cały czas sobie wmawia i sobie go usprawiedliwia. Dobra, on może w ten sposób zaspokaja jakieś swoje potrzeby, ale przecież jak wraca do domu, to kochamy się normalnie, odzywa się normalnie, wszystko jest normalnie. Mhm. Więc może powinna traktować to jak taką zachciankę, ten strach przed zmianą, przed tym, że zawali się ten cały, wiesz, budowany od lat jakiś system i związek który między, no wiesz, to jest taki supeł, który się zawiązuje między dwójką ludzi, jest tak, tak ogromny, że nie jesteś w stanie go po prostu tak na pstryk wziąć i rozwiązać. I ta dziewczyna była wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie zdradzana i cały czas milczała. Do momentu takiego, kiedy on przyszedł i powiedział, zakochałem się, wyprowadź się z domu.
No i jest szok jeszcze większy.
I ona wtedy zastanawia się, gdzie ja popełniłam błąd? Gdzie ja zrobiłam, wiesz, jakąś, kurczę, pomyłkę, nie wiem. Ona sama nie wiedziała, w którym momencie popełniła błąd. Czy powinna wtedy to zrobić, czy na którymś etapie pośrodku. Bo koniec końców było tak, że ona w związku z tym, że nie zarabiała, nie miała możliwości rozwoju w którymś momencie, no bo tak wspólnie zdecydowali, nie miałam, odciął ją od pieniędzy, skasował dostęp jej do wszystkich kart i dziewczyna została z niczym z dnia na dzień. I wstyd poruszania się po mieście gdzieś między znajomymi, szukanie później pracy. Wiesz, nikt nie chce później 50-paroletniej kobiety zatrudnić.
Bez doświadczenia.
Bez doświadczenia. Takie albo historie, z doświadczeniem sprzed 20 lat.
Takie historie nie są odosobnione.
Nie są. Kobiety bardzo łatwo rezygnują, mało tego, mężczyźni naciskają na to.
A ktoś powie z wygody.
No ale jak są rozmowy w domu na temat tego, że decydujemy się na nową rodzinę, znaczy na zakładanie rodziny, na jej powiększanie, no to od razu są rozmowy i też jest w naszym społeczeństwie taki odruch automatyczny, że ty będziesz się zajmowała tym dzieckiem, no bo ty jesteś matką. A co się mówi o matkach, które w trybie natychmiastowym wracają do pracy?
Też złe.
Wyrodna matka, bo powinna siedzieć z dziećmi i poświęca się karierze, a ten ojciec słodki, kochany, piękny po prostu musi siedzieć z dzieckiem. Tak nie powinno być. Wiesz, zobacz, jakie są reakcje na normalnie, nawet na ulicy, jak idzie kobieta obładowana siatkami i koło niej dwójka dzieci jeszcze pcha wózek przed sobą, to nikt nawet na to nie zwraca uwagi, to jest taki naturalny widok. A jak idzie ten sam obrazek, tylko robi to mężczyzna, to po prostu co druga kobieta się uśmiecha i po prostu z rozczuleniem na niego patrzy. No tak jest.
Biedny.
Ale wiesz, to pokazuje tylko ten stereotyp i
cały czas jest,
wrzucanie kobiet w tą rolę, że ona to musi robić i to jest naturalne. I nikt nie, no wiesz.
Chciałam zapytać się, bo to już poruszyłyśmy to, właściwie ty poruszyłaś, o te czerwone flagi. One się pojawiają w międzyczasie, tak? Czy na etapie poznania, czy poznawania się, czy potem związku, czy małżeństwa. Kobiety często je też bagatelizują z różnych względów. Właśnie z tego, żeby ta bańka nie prysła, prawda, co powie otoczenie, ten element jeszcze uczuć, zakochania, miłości i tak dalej. Ale przychodzi właśnie, tak jak wiesz, mam już dość, pewna granica, gdzie już tyle się nazbierało tych czerwonych flag, że właśnie mają dość i zaczynają nowe życie.
To nie jest tak, że zaczynają nowe życie. Jak one wiedzą już w głowie, mają, mam już dość, to one to są na etapie takiej, że już ta decyzja właściwie w głowie ich zapadła, ale szukają wtedy przestrzeni gdzieś na zewnątrz, żeby to sobie potwierdzić. No chyba, że tak jak jedna z bohaterek, po prostu postawiona została przed faktem dokonanym. No to wtedy wiadomo, że musi działać w trybie natychmiastowym. Ale tak, większość kobiet, muszę powiedzieć, że reaguje fajnie, bo kobiety dzisiaj, kiedyś myślę, że było inaczej, ale dzisiaj szukają wsparcia i wiedzy. Mhm. Chcą wiedzieć, jak mają to zrobić. Przygotowują się do tego. Nie działają po omacku. Oczywiście, że jest wiele takich przypadków, że chcę to mieć za sobą. Cena świętego spokoju. Zgodzę się na wszystko. To też nie jest dobre, bo tutaj wpadamy wtedy w milion pułapek. Ale coraz częściej jest tak. Ja się właśnie tym zajmuję i edukuję kobiety, co robić, jak robić. Prowadzę je za rękę. Pomagam im w każdym kroku. Nawet mam takie abonamenty, ja to tak nazywam umownie, abonamenty, gdzie jestem w kontakcie stałym z dziewczyną i dzień w dzień. I jak ona ma kryzysy jakiekolwiek, albo znowu reaguje, ale no, emocjonalnie bardzo na 50 SMS swojego męża, czy tam eksmęża, i już nie daje rady psychicznie, no to my rozmawiamy wtedy. Reagujemy. Ja jej mówię, co ma zrobić, jak odpisać, jak postępować, jak to odciąć. Wiesz, bo rozwód to wcale nie oznacza, że to jest koniec funkcjonowania z toksykiem. Bardzo często jest to początek i to wieloletni. I trzeba też nauczyć się, jak postawić granice, których przez cały związek i małżeństwo tych granic nie stawiałyśmy.
Czyli one zaczynają się inaczej, zaczynają się uczyć żyć na nowo. Dopiero zaczynają się uczyć.
Tak. Część tak, część nie.
No właśnie. No. Pytanie, czy można się tego nauczyć, będąc w takiej relacji, domyślam się, że te relacje nie są krótkie, pewnie różnie, ale też zdarzają się długie relacje, żeby nauczyć się innych zachowań.
Można. Można. Od tego są terapie. Mhm. I dowodem są właśnie moje klientki, które one mówią, że odzyskują życie, że ja im daję na nowo wiarę w siebie, poczucie własnej wartości. To, że one coś mogą, bo one całe życie funkcjonowały w przeświadczeniu, że ja nie mogę. Ja muszę odpowiadać na jego wiadomości, ja muszę robić to, co on chce, a bo on powiedział i ja tak muszę zrobić, a ja jestem tą osobą, która cały czas szepcze do ucha, nie musisz, nic nie musisz.
A czy pracują też nad tym, czy rozmawiacie też o tym, jakich błędów nie popełniać, żeby za chwilę nie wpaść
Oczywiście.
W podobną pułapkę, czyli nie za chwilę nie zakochać się, nie poznać takiego samego w innej wersji, ale no, takiego samego toksyka?
Oczywiście, że tak. Wiesz, sięganie po opcję ratunkową, że wchodzę natychmiast w kolejny związek, w mojej ocenie jest błędem. Bo my najpierw musimy poznać siebie i zrozumieć swoje schematy działania i dlaczego ja dokonuję takich wyborów, żeby później móc świadomie wybrać partnera, który będzie dla nas tym partnerem właściwym. Zastanowić się nad tym, co nas pociąga w tego typu typach, że my się przy nich akurat zatrzymujemy. Mhm. No bo w dobie portali randkowych przecież możemy się spotkać, nie wiem, z 50 kandydatami na partnerów, tak? I wybrać z tych 50 jednego właściwego. I teraz pytanie, na kim zatrzymamy swoją uwagę? I tego typu rzeczy właśnie moim zdaniem trzeba najpierw sobie przerobić właśnie z fajnym psychologiem, z takim, z którym czujemy się dobrze. Bo też wiele osób rezygnuje z terapii, bo uważa, że ona mu nic nie daje. Mhm. Ale ja uważam, że każdy wybierając terapeutę też trochę randkuje na początku, w cudzysłowie, z każdym z tych terapeutów. Dlatego, że każdy terapeuta będzie inny, więc robimy taki casting na mojego terapeutę, tak? Z tobą mi się dobrze rozmawia i mogłybyśmy gadać godzinami, ale na przykład z kimś innym nie. Więc jeżeli trafię na takiego psychologa, z którym wydaje mi się, że w ogóle ja się nie posuwam do przodu i nic nie
to może nie
rozumiem.
Czas zakończyć terapię, tylko zmienić psychologa.
Terapeutę zmienić, tak. Mhm. I to wystarczy, naprawdę.
A czy zauważyłeś jakiś też taki wspólny mianownik, nie w stosunku do sytuacji, które się powtarzają, czyli do pewnych schematów zachowań, jak kobiety, bo tu mówimy o kobietach, prawda? Chociaż takie niektóre zachowania dotyczą też i mężczyzn, spotykają też i mężczyzn. Czy zauważyłaś taki wspólny mianownik? Jakie to są kobiety, że ulegają tego typu zachowaniom? Czyli co one w sobie mają? Większą wrażliwość, większą potrzebę bycia kochaną.
No dokładnie to wszystko powiedziałaś. Mhm. Ale one niczym się nie różnią od każdej z nas. Ja też mam potrzebę bycia kochaną. I pewnie ty też. Po to wchodzimy w relacje i w związki,
tak,
nie?
Chodziło mi o, wiesz co, oczywiście, tylko chodziło mi o to, że dlaczego niektóre z kobiet, tak, są bardziej podatne na tego typu zachowania, na przykład to, co powiedziałaś, podporządkowanie się, a inne potrafią postawić granice. Czy tu są jakieś takie wspólne mianowniki w przypadku kobiet, z którymi rozmawiałaś?
Ja bym zatrzymała się na kolejnym kroku. Nie na tej potrzebie, żeby ktoś nas kochał, czy wrażliwości, bo ja uważam, że to są fajne cechy i gaszenie ich, czy pracowanie nad nimi nie ma sensu. Natomiast ten kolejny krok, o którym ja mówię, to zatrzymanie się w momencie, kiedy ktoś przekracza naszą granicę, a my na to pozwalamy. To powinno nas zatrzymać. Dlaczego ja to robię? Dlaczego tego nie komunikuję? Dlaczego jeżeli ja zakomunikuję, on usłyszy, robi to kolejny raz i ja to znowu ignoruję? Dlaczego boję się wyjść z tej relacji? I wtedy właśnie padają odpowiedzi. Bo boję się zostać sama. Bo boję się, że nikt więcej mnie nie będzie chciał. Wiesz, to tu są te lęki. I nad tym trzeba pracować. Skąd ten lęk się w tobie pojawia? Bo skąd poczucie, że w wielomilionowym kraju nikt mnie więcej nie pokocha? No wydaje się to absurdalne.
No raczej. No właśnie. Patrząc nawet na statystyki. No.
Więc wiesz, a to jest tak głęboko zakorzenione, że ja tkwię w tej relacji. Bo ja jestem o tym przekonana. Mało tego, osoba toksyczna czy przemocowa będzie nas tym utwierdzała. To ja cię dostrzegłem, to ja cię zauważyłem i ciebie nikt więcej nie będzie chciał. To ode mnie jest zależne, jesteś zależna, beze mnie nic nie znaczysz. To ja znam wszystkich naokoło, odbiorę ci dzieci, jeżeli cokolwiek zrobisz. Masz milczeć. Wiesz, i to są kary, mogą pójść, wiesz, na początku się wydaje, że to jest drobiazg, że ktoś się zdenerwuje na przykład w jakiejś sytuacji prostej, nie wiem, że talerze zostały nie schowane do zmywarki, a następnym razem będzie okruch, pozostawiona zabawka dziecka, wiesz, pasta do zębów niezakręcona tak, jak być powinna. Tych elementów zaczyna się pojawiać coraz więcej. Na początku traktujemy to jako takie, o, takie słodkie, nie? A potem, jak nie reagujemy na to i nie słuchamy siebie, że kurczę, mi to przeszkadza i chyba powinnam mu powiedzieć, że mi to przeszkadza. Że porozmawiajmy o tej tubce.
Przysłowiowej.
No, przysłowiowej. Czy ja mogę zostawiać tą tubkę, czy nie? Czy to będzie dla ciebie w ogóle jakiś dramat? I zobaczyć, jak ta osoba reaguje na taką rozmowę o takich drobiazgach. Bo później te drobiazgi właśnie nas doprowadzają, tak jak Julię, do samobójstwa. Bo drobiazgi zaczynają być sensem życia całości. No i osaczają nas, jak więzienie. Albo właśnie ta sytuacja, o której mówiłam, to związanie się materialne na wszystkich możliwych przestrzeniach. Wyjście z takiego związku jest dramatycznie trudne. I ja to rozumiem, że to jest trudne. Bo ta myśl, jeszcze jeżeli ładowane mamy cały czas do głowy przez lata, że to ja zarabiam i to jest z moich pieniędzy i to się pojawia coraz częściej, coraz systematyczniej, nic nie jest twoje. Kobiety nie mają świadomości tego, że jeżeli nie ma intercyzy podpisanej w małżeństwie, nie ma rozdzielności majątkowej w trakcie, wszystko jest wspólne i wierzą tym swoim oprawcom, bo to są oprawcy, że tak jest, że jeżeli ona się zdecyduje na odejście,
to zostanie z niczym.
To zostanie z niczym, naprawdę z niczym, bo rzeczywiście, no przecież z jego pensji jest ten dom, z jego pensji, nie wiem, mamy kolejne jakieś tam inwestycje, z jego pensji są oszczędności, więc jak ja będę wychodziła, to będę mogła wziąć torebkę i też nie wiem, czy mi jej nie zabierze. Każą mężczyźni w takich sytuacjach oddawać pierścionki, obrączki, wszystko. I wiesz, i ja się ciągle zderzam z takimi pytaniami od kobiet. Czy on ma prawo mi to zabrać? Czy on ma prawo zrobić to? Czy ja mogę? Czy ja mogę? Czy ja mogę? Tych pytań, czy ja mogę, to jest po prostu miliony. I na każde, ja bym z reguły w ogóle, może powinnam mój profil zacząć nazwać tak. Możesz.
Albo możesz.
Możesz. Wszystko możesz. Tak samo jak i on. My się niczym, kobiety, słuchajcie, my się niczym nie różnimy tak naprawdę od mężczyzn, oprócz oczywiście fizyczności. Mamy prawa do tego samego.
Na koniec chciałam się jeszcze zapytać o to wyjście z tej czasami nawet i batowej sytuacji, no bo tym bardziej zadowolenie powinno być większe, jeżeli widzimy, że ktoś jednak stanął na nogi i sobie poradził i wyszedł z tej toksycznej relacji, czy opuścił tego domowego hejtera. Widzisz takie zmiany?
Ale zmiany w sensie takim, że...
No takie właśnie, że oprócz tego, że określamy swoją granicę i mam już serdecznie dosyć i mówimy mam dość, że jednak ta kobieta już później staje na własne nogi i buduje swoje życie na nowo.
Oczywiście, że tak. I każda z dziewczyn, która podejmuje taką decyzję, która tkwi długo w relacji i w końcu dojdzie do tej ściany, a ściana dla każdej z nas jest zupełnie czymś innym, bo dla jednej kobiety będzie to, nie wiem, pobicie, dla drugiej jedno pobicie nie będzie wystarczającym powodem, dla innej będzie to, że już potrzebuje, znaczy ma poczucie takie, że lepiej jest jej na zewnątrz niż we własnym domu i to już jest wystarczający powód do tego, żeby zakończyć taki związek, a dla innej próba samobójcza, która nie wyszła. Wiesz, więc ta ściana jest różna i trzeba sobie dać prawo do tego i nie biczować się, że za długo czekałam. Ale każda z dziewczyn, z którą rozmawiam, która podjęła ten krok, po wszystkim mówi zawsze, że żałuje, że nie zrobiła tego wcześniej. Że czuje, wiesz, że odżyła, że na nowo w ogóle wszystko wydaje jej się bardziej kolorowe i inne. I była święcie przekonana, że po drugiej stronie są zgliszcza, a tam jest piękny, kolorowy świat.
Dobra puenta. Tutaj postawmy kropkę. Mam już dość, jak pokonałam domowego hejtera dla kobiet, które szukają też wsparcia, ale nie tylko dla tych takich kobiet, a propos stawiania swoich takich wewnętrznych granic w związku, w ogóle w relacjach i w życiu.
To jest fajna książka też dla kobiet, które mają zamiar wejść w jakąkolwiek relację, żeby wiedzieć, gdzie są te flagi, na co zwracać uwagę, co jest niepokojące. Mhm. Wiesz, bo to są takie drobiazgi, o których my też, wiesz, mogłybyśmy tak gadać, wiesz, do wieczora.
Pewnie tak.
Tak, ale takimi niuansami małymi jest na przykład to, że nie pozwala ci albo zaczyna cię ograniczać kontakt z twoimi przyjaciółmi. Ta przyjaciółka jest głupia, tej drugiej nie lubię męża. I wiesz, coraz częściej jesteś tylko dla niego. Odcina cię od swojej rodziny, odcina cię od znajomych, przestajesz wychodzić, on jest całym twoim światem. To jak później masz się wyrwać z tego? Kiedy się orientujesz, jak już masz rzeczywiście dosyć, że właściwie nikt o tym nie wie, nikomu ty nie mówiłaś, nikt...
Po drodze jeszcze straciłaś szereg ludzi, których znasz wcześniej, tak?
Tak, bo się od nich odwróciłaś dla niego i teraz kto ci uwierzy? A on ci jeszcze to mówi, nikt ci nie uwierzy. Więc jeżeli chcecie, dziewczyny, sobie też przeczytać tą książkę jako taką przestrogę troszkę, to też polecam.
Życie pisze szokujące historie, no a potem dużo filmów mamy. Dzięki piękne.
Dziękuję również za zaproszenie i za bardzo cudowną rozmowę.
Dzięki, Jasiu.